każdy czwartek po pierwszej po południu. Zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po pierwszej po południu. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNDR.
Polskie Radio 1030 Chicago, Pewnego razu w kinie, nasz czwartkowy program filmowy, nasze spotkanie z Darią Sienkiewicz. Witam Cię, Daria, serdecznie.
Cześć, cześć.
Dzisiaj sobie porozmawiamy o nowym filmie, który wybraliśmy w związku z tym, że dosłownie niedawno się ukazał, jest w kinach i tutaj w Stanach i w Polsce ma bardzo dobre recenzje, ale to bardzo dobre recenzje, więc taki jeden film, nazwa to Dziki Robot, mamy przygotowany, ale wcześniej może dwa słowa na temat kontynuacji naszych rozmów na temat serialu Pingwin, bo Daria, nadrobiłaś ten odcinek, o którym wspomniałem tydzień temu. Jak ci się podobał?
No bardzo mi się podobał. To była taka dosyć intensywna przejażdżka po najróżniejszych emocjach, zwłaszcza gdy oglądałam te retrospekcje naszej bohaterki ze szpitala psychiatrycznego, no powiem ci, że to się naprawdę bardzo trudno oglądało, w sensie czułam taką niesprawiedliwość dla niej, czułam taki smutek, tak się utożsamiałam z jej postacią, że no jestem pod wrażeniem, że twórcy z taką łatwością przerzucili ten środek ciężkości z pingwina na nią. No to jest, myślę, duża umiejętność.
No jak ci się podobała scena kulminacyjna w żółtej sukience w domu?
No, był dramatyzm, sukienka w ogóle piękna, bardzo mi się kojarzyła z sukienką Kate Hudson w filmie Jak stracić chłopaka w 10 dni. Myślę, że to nie było celowe nawiązanie, ale trochę czułam to skojarzenie. Ale wiesz co, jak mówiłyśmy wcześniej, że ta scena jest mocna, to ja liczyłam, że tam się jeszcze coś wydarzy. Chociaż, nie, tak myślę, nie jestem zawiedziona. To było bardzo inteligentne z jej strony, co ona zrobiła. No to jest niesamowite, że widzimy taką podróż jej jako młodej, ambitnej kobiety, takiej dosyć wrażliwej, kruchej, no w sumie w taką morderczynię, w którą się stała, bo ją do tego zmusili. I bardzo podoba mi się ta jej metamorfoza, że mimo wszystko jest teraz bardzo silna i niezależna.
Odcinek, o którym mówimy, to odcinek czwarty, Czętani, i ten odcinek w dalszym ciągu ma 9,5 na 10 ocenę, czyli najwyższą w tym momencie w sezonie Pingwina, a pojawił się jeszcze jeden odcinek kilka dni temu w niedzielę. Daria jeszcze nie zdążyła go zobaczyć, ale ja chciałem tylko wspomnieć dwa słowa, że odcinek nie jest lepszy od tego czwartego, bo no, ciężko będzie pobić ten czwarty, ale chciałbym tylko powiedzieć, że w dalszym ciągu ta historia bardzo fajnie się rozwija. Postać Sophie i kontynuuje tę swoją podróż. Widać, jak co się dzieje po tym, jak no też ciężko trochę, nie chcę tutaj spoilerować, ale widać może, jak ona się odcina tak jakby od rodziny i jak wchodzi tak poważnie trochę do zarządzania po prostu organizacją. Więc w piątce, w tym ostatnim odcinku widać, że ona to robi. Wygląda to fajnie. Ta jej postać tak dobrze się przyjęła wśród fanów serialu, że widziałem ostatnio, nawet dzisiaj chyba czytałem o tym, że są plotki, że ona się pojawi w Batmanie dwójce. To ma być chyba w 2026, tak mi się chyba wydaje, ma się pojawić ten kolejny Batman i że ona się tam ma pojawić. No ludzie ją pokochali, to tak trochę zapominamy o Ozie, mi się wydaje, już czasem przez to, że ta Sofia jest teraz tak wyeksponowana i w czwartym i w piątym odcinku zresztą.
Och, to czekam z niespokojem na to, bo bardzo chciałabym, żeby pojawiła się w tym drugim Batmanie. W pierwszej części u boku Roberta Pattinsona była Zoe Kravitz i ona oczywiście jest jakby bardzo hipnotyzującą aktorką i też niezwykle piękną, ale ja pamiętam, że miałam taki niedosyt i ona była taka bardzo bezbarwna w tym filmie, więc sobie myślę, że Sophie byłaby po prostu taką wow, byłaby taką mocną postacią na tyle Batmana, że totalnie to widzę i myślę, że pasuje to też do estetyki tego Batmana Pattinsona, bo on jest taki właśnie mroczny, taki tajemniczy, trochę emo. A taka też jest Sophie.
A plotki są takie, że być może w ostatnim odcinku tego sezonu pojawi się Batman w jakiś sposób, albo chociaż znak Batmana zobaczymy. Tego nie wiemy, to są tylko ploteczki. W każdym razie serial Pingwin jest dostępny na platformie HBO. Możecie Państwo oglądać wieczorami co niedzielę. Jeden nowy odcinek, pięć za nami, trzy przed nami, więc to zostawmy na boku. A porozmawiajmy o tym filmie, który dzisiaj przygotowaliśmy, czyli Dziki Robot. Jest to film, który miał swoją premierę światową w tamtym miesiącu, to mniej więcej miesiąc temu, a swoją polską premierę 2 tygodnie temu. I ja tak pomyślałem, jak patrzyłem na box office i patrzyłem, co teraz się dobrze ocenia i co jest w kinach, to tak się zdziwiłem trochę, że ten Dziki Robot ma takie wysokie oceny, bo na Filmwebie to jest 8,3, a na IMDb 8,4. Więc jak na nowy taki film, na animację, 8,5 prawie ocena, no to na stosunkowo bardzo nowy film, no to niezła rzecz.
Tak, on zdobywa bardzo dobre oceny. Wiem, jakie zdobywa wśród krytyków i raczej ludzi dorosłych. Bardzo dobre. Jestem ciekawa, jak on jest przyjmowany wśród młodszej widowni, ale myślę, że ta raczej też jest zachwycona, bo to jest taki film, który potrafi wzruszyć chyba każdą osobę, nieważne w jakim wieku. Jest też po prostu tak pięknie zrealizowany, tak wzruszający i pokazuje taką cudowną więź głównego bohatera, czyli robota, ze zwierzętami, że nie wiem, wydaje mi się, że trudno znaleźć kogoś, kto byłby niezwykle niezadowolony i zawiedziony tym filmem.
No niezwykle niezadowolony to raczej nie, ale ja sobie specjalnie poczytałem recenzje osób, które dawały oceny od tam, wiesz, 1 do 6, bo niektórzy dawali jedynki nie dlatego, że film zasługuje na jedynkę, ta animacja, tylko dlatego, że byli zawiedzeni, że to nie jest dziesiątka kategorycznie, ale jest to nadal dobry film. Ja widziałem taki, wiesz, po prostu głos protestu i ja bym rzeczywiście troszkę do tego głosu protestu się dołączył, bo ja nie uważam, że ten film jest genialny. Nie dałbym 8, nie dałbym 8,5, 9, nie dałbym, bo wydaje mi się, że takie historie ja już widziałem wielokrotnie. Historia nie jest, że nie mamy tu nic odkrywczego w samej historii. Ta animacja jest zrobiona bardzo ładnie, naprawdę. Jeżeli chodzi o kwestie wizualne, no to jest pełen profesjonalizm i pięknie się to ogląda. Ale powiem ci, że mi brakuje czegoś nowego, nie wiem, jakiegoś innego podejścia. Widziałem już takie historie. Nie wydaje ci się, że coś w tym jest, że jednak ta historia jest taka, no do bólu troszkę też oczywista.
Wiem, o czym mówisz. Myślę, że to też ma wiele wspólnego z tym, że ten film jest zbliżony do Wall-E, czyli no, takiego klasyka,
No
który był
klasyka, tak.
hitem. Dla mnie to był jeden z ważniejszych filmów z dzieciństwa. Ale tutaj mamy troszkę bardziej optymistyczną wersję. Nie mamy jednak tej całej refleksji nad zagładą ludzi, która nas czeka i to, że ludzie sobie zgotowali ten los. Tutaj mamy raczej taką wizję futurystycznej przyszłości, w której ludzie jakoś sobie radzą wydaje mi się, że tam jest jakaś katastrofa klimatyczna, bo widzimy różne miasta zanurzone w wodzie, w jakimś potopie. Widzimy po prostu futurystyczną przyszłość, w której ludzie żyją z robotami, a raczej po prostu wykorzystują roboty, sztuczną inteligencję do robienia różnych czynności, żeby po prostu życie było łatwiejsze. I zastanawiam się, z jednej strony wydaje mi się, że to rzucenie ludzi w kąt jest fajne, bo to nie o ludzi tutaj chodzi, tylko właśnie o te zwierzęta, o tą sztuczną inteligencję, ale też chodzi o to, że ta sztuczna inteligencja też przecież uczy się kochać, też ma emocje, tak samo jak zwierzęta. Więc czuję jakiś taki zgrzyt, że można by coś jeszcze dodać do tej historii, jakąś ją rozwinąć. Same takie sceny, w której ta sztuczna inteligencja nagle okazuje się też wrogiem w stosunku do naszych bohaterów, no też wiele mówi właśnie o ludziach, którzy w jakiś sposób kontrolują te roboty.
Tak, a ich nie widzimy w
Brakowało
ogóle, tych
mi.
ludzi, tak.
Tak, brakowało mi jakiegoś takiego sproblematyzowania tego, czemu ci ludzie na przykład nagle, nie wiem, wiesz, podpalili las tak naprawdę, czy
Tak.
w żaden sposób nie ma żadnej interakcji, że ten świat jest tak odizolowany i taki piękny i wszystko się tutaj rządzą prawa natury i tak dalej. Jest to bardzo utopijne. No ale z drugiej strony, no bajki często są utopijne. Chociaż wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach my mamy bardzo duże ambicje i duże oczekiwania w stosunku do animacji i chcemy, żeby one były zniewalająco piękne, żeby docierały do młodej widowni, ale jednak miały ten morał w sobie i miały też te takie poważne, różne czasami refleksje, odpowiednio opakowane. Więc może faktycznie oczekiwałabym czegoś więcej jeszcze od tego filmu? No.
No, ja przyznaję ci rację. No, praktycznie wyjęłaś mi z ust wszystko, co chciałem powiedzieć, bo to mnie najbardziej też zabolało, że jednak trochę twórcy właśnie nie wiedzieli trochę, co chcieli zrobić. Czy zrobić to trochę bardziej dla tych dorosłych, jako rzeczywiście ciekawy aspekt pokazujący to AI, które już nam teraz towarzyszy. Przecież ostatnio mieliśmy prezentację Tesli robotów, które mają się pojawić, wiesz, w sprzedaży tam, nie wiem, za 2 lata powiedzmy. No, to jest najbliższa przyszłość mniej więcej. Więc jest tutaj ten wątek, ale kompletnie ucięty, bo nie widzimy właśnie, kto za tym stoi, nie wiemy, kiedy one zostały stworzone i tak, nic po prostu nie wiemy o tej historii. A z drugiej strony mamy taką właśnie bajkę typową dla dzieci, który jest tam rzeczywiście morał, ale ten morał jest trochę już wyświechtany, taki, że wiesz, żyjmy wszyscy razem, zwierzęta, niedźwiedzie i tak dalej, kochajmy się, wejdźmy razem do nory, przeżyć zimę, a już tam nikt nie patrzy na to, a co będziemy jeść, jeżeli wszystkie te zwierzęta będą razem i będą się kochać w pokoju i tak dalej. Przecież niektóre są po prostu mięsożercami, tak? Więc
Tak.
z jednej strony taka właśnie taki patos i taka bajeczka zwyczajna, którą już widzieliśmy milion razy. Wiadomo, że jest tu ten morał taki, wiesz, dobroci, że można się kimś zająć, że można być z innej grupy i się dogadać z innymi i tak dalej. No, są tu takie pozytywne oczywiście aspekty, ale widzieliśmy to w ten czy inny sposób. No, więc no ten zgryz, no nie wiem, jakoś nie mogę poczuć tego tak do końca, mi się wydaje, bo abym dał 6,5, jakbyś oceniła.
No i jeszcze się zastanawiam może nad taką siódemką, bo też jak wspomniałeś, faktycznie jest dużo takich morałów w tym filmie, które już dobrze znamy, co też nie znaczy, że to jest minus. No, mi się też bardzo podobało to takie, no to taka pochwała wspólnotowości i też to, że można być, czasami czuć się odmieńcem, outsiderem, ale że no, na każdą osobę jakby czeka gdzieś jakaś inna osoba i to jest jakby piękne w tym filmie, że najróżniejsze zwierzaki potrafią w sytuacji zagrożenia się zjednoczyć. Ludzie nie zawsze to potrafią robić, więc to też takie fajne odniesienie. Ale to tak, chyba najbardziej boli mnie to, że pojawia się tutaj też ten wątek, nie wiem, taki trochę lęk, co właśnie się stanie, jeśli ta sztuczna inteligencja zacznie czuć, kochać,
Tak,
mieć
no.
wspomnienia i tak dalej.
Tak.
I my w sumie nie wiemy, czy ci ludzie, którzy stworzyli właśnie Rose oraz inne roboty, co one z tym faktem zrobią? Czy one przeprogramują nowe roboty, żeby już nigdy żaden robot właśnie nie zdołał stać się tak inteligentny emocjonalnie jak człowiek, czy nie? I te pytania jakby ze mną zostały i jestem trochę sfrustrowana, że nie dostałam na nie odpowiedzi. I jeszcze tak myślę z takich minusów, może mi przyznasz rację, ale chyba brakowało tutaj jakiejś imponującej ścieżki muzycznej, jakiejś piosenki,
Tak.
muzyki, co by zostało ze mną na dłużej. Raczej te sceny, kiedy ona się pojawiała, ja na nią nie zwracam uwagi, szczerze mówiąc.
Nie, mi się wydaje, że tam pod koniec, ja zwróciłem chyba pod koniec uwagę, jakoś tak na, nie wiem, czy to była może ostatnia scena, czy coś, ale nie była tu żadną mocną stroną ta muzyka, ale chciałbym powiedzieć zaraz o pewnym pozytywie, tylko wcześniej jeszcze pociągnąć trochę ten wątek, o którym mówisz, że rzeczywiście, no to jest bardzo ciekawy wątek tego, że nasi słuchacze może jeszcze nie zrozumieli do końca, o czym my mówimy, bo tak rozmawiamy o tym filmie, bo my go znamy, ale ja tylko przeczytam dosłownie krótki opis. I będziecie Państwo wiedzieć, i zaraz dopowiemy jeszcze historię odnośnie tego właśnie, że AI może nagle czuć i może się nauczyć czegoś samo w sobie i tak dalej. Więc tak, sama fabuła wygląda mniej więcej tak, jak sobie przeczytamy opis. Robot rozbija się na dzikiej wyspie, uczy się przetrwać, nawiązuje relacje ze zwierzętami i adaptuje się do surowego środowiska. A jak mielibyśmy tak to powiedzieć własnymi słowami, to mamy tutaj historię, widzimy, że jakiś robot, że była chyba jakaś przesyłka, bo tam było więcej tych robotów niż ten.
Tak,
I w
że on
związku.
chyba
Tak, tam była jakaś
był
katastrofa.
Tyson.
Tam był tajfun, tak, była katastrofa i po prostu te paczki gdzieś tam wysyłanych tych robotów, takich jak właśnie Ross, gdzieś tam się rozbiły na wyspie. On jest jednym takim robotem, który ocalał na tyle, że tam wstał, poszedł i zastanawiał się, co robić. Miał oczywiście taki mechanizm, widzimy ten mechanizm taki ratunkowy, że może sobie kliknąć takie SOS jakby i zaraz po niego tam przyleci specjalny transport i weźmie go z powrotem do tej fabryki robotów. I on ten, no i to akurat było nawet takie komiczne. Na samym początku dostaliśmy te sceny, że on chciał kliknąć, ale nie pozwalały mu te zwierzęta i tak dalej, zaczęły go atakować. Ale co jest właśnie najważniejsze chyba dla wszystkich widzów, byśmy podkreślili, to ten wątek tego, że ten robot, te roboty niby widzimy, że mają służyć tylko do jakiegoś celu, czyli mają dostawać zadania, tak jakby od ludzi, nie? Bo tak go poznajemy, że on ma po prostu wpojone to, że ma dostać zadanie i ma je wykonać. Tyle. Ale jak mamy robota na takiej wyspie, gdzie nie ma żadnych ludzi, nie ma kto mu dać zadania, no to pojawia się pewien problem. Ludzi w tym filmie nie widzimy, nie widzimy kogoś, że mu dał jakieś zadanie. I ta pierwsza, najważniejsza rzecz, i później się film już rozpoczyna na dobrą sprawę, tak na całego, to ta sytuacja, w której on sam sobie daje zadanie. Czyli tym zadaniem głównym było to, żeby nauczyć się języków tych zwierząt, które tu są, żeby zacząć się z nimi komunikować. Więc on rzeczywiście już staje się takim świadomym kompletnie AI, bo nikt mu takich poleceń nie wydał.
Tak. No i tutaj też jest akurat fajne jest to, że zdarzają się sceny, gdzie jest trochę taki czarny humor, no bo widzę, twórcy są świadomi tego, że te zwierzęta, no nie wiem, również zabijają się, szukają pożywienia, walczą o przetrwanie. Tutaj czasami pojawiają się takie sceny oraz sam fakt, jak Ross, nasz robot, poznaje właśnie Bright Billę, czyli małą gąskę, która dopiero się rodzi. No to wszystko jest trochę owiane takim czarnym humorem, całkiem zaskakującym jak na film dla, no też jakby dla dzieci, nie ukrywajmy. A jednocześnie jest to tak dobrze przełamane, że wątpię, żeby ktoś się poczuł przestraszony albo, wiesz, zasmucony jakimiś scenami właśnie tego typu.
Tak, masz rację. Tego takiego czarnego humorku dostajemy od czasu do czasu. Na co ja bym chciał zwrócić uwagę z tych pozytywów, co wcześniej powiedziałem, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy, to ten bardzo fajny dubbing, te głosy. Szczególnie najbardziej mi się podobał głos oczywiście Pedro Pascala, który się wciela w tego Liska. Ta jego postać jest i przez jego głos i też widać ten humor trochę bardzo fajna. Jedna chyba z najlepszych, najbardziej taka charyzmatyczna i no, ja bym powiedział, chyba że najbardziej mi się podobała ze wszystkich postaci. Ta postać Liska i ten Pedro Pascal.
Tak, jeszcze Bill Nighy jako Longneck, on grał
Tak.
tą dorosłą gęś, tego
Tak,
takiego
tego, takiego
starca,
dowódcę.
tak, pełnego mądrości, no to też trzeba przyznać, że akurat w jego głosie ta mądrość taka życiowa się kryje, więc no dubbingowo jest to świetnie zrobione.
Tak, więc chyba nam się już trochę kończą te plusy i minusy. No, warto obejrzeć na pewno, ale
Tak.
gdybyśmy dostali jednak troszkę więcej tego właśnie za kulisami, jak to wygląda z tymi robotami. No przecież wiesz, ja myślę, że twórców naprawdę dużo by nie kosztowało, żeby dać dosłownie jakąś jedną scenę, jedną sekwencję, nawet na samym początku filmu, która trwa powiedzmy, nie wiem, 2-3 minuty, gdzie pokazuje na przykład, nie wiem, tych ludzi, jakieś tam, nie wiem, jakieś te magazyny, którymi kontrolujemy, jakieś tam rozmowy między innymi, że na przykład mówimy o jakimś transporcie, że ten leci tutaj, ten leci tam. Jakkolwiek, po prostu zaprosiliby nas nawet w jednej krótkiej scenie do tego świata. Widzieliśmy za to, dostaliśmy za to chyba przy dwóch różnych okazjach, dostaliśmy praktycznie tę samą lokalizację, czyli widzimy tę taką, tam była jakby taka plantacja, jakby sad, nie? Gdzie te roboty tam chyba coś miały zrywać w tym sadzie, czy coś takiego. I tam widzimy tę samą lokację w momencie, gdy gęsi tam przyleciały, i później tę samą lokację na koniec tam praktycznie, pod koniec filmu. No to tak jakby się nie wysilili, tylko wiesz, skorzystali z tej jednej i tej samej lokacji i nadal nie pokazali nam tego świata spoza tej wyspy.
Tak, mnie chyba boli najbardziej, że no, w tej bajce wybrzmiewa jednak głupota ludzka i niestety nie jest jakoś to spuentowane pozytywnie. Ludzie strzelają do gęsi, ludzie wywołują pożar lasu, a koniec końców no nie ma żadnej jakiejś takiej poprawy, żadnego takiego pozytywnego akcentu. Tutaj po prostu ta sztuczna inteligencja zostaje obdarzona tymi dobrymi ludzkimi cechami, ale ludzie jako tako, no nie wiem, zawodzą i się zastanawiam, dlaczego to tak zostało potraktowane. Myślę, że to dawałoby po prostu więcej nadziei i optymizmu, gdyby też troszkę ten wątek ludzki byłby poprowadzony jako, nie wiem, że wiesz, że ci twórcy po prostu roz i innych robotów wyciągają wnioski, wyciągają
tak,
jakieś lekcje i tego mi zabrakło.
Tak, wyciągają jakieś wnioski, albo też jak słyszymy teraz w dzisiejszych czasach, rozmawiają może o tym, widzą, jakim to jest palącym problemem, bo to też był taki fajny morał dla ludzkości i dla osób starszych, które oglądają ten film, że jednak pochylamy się teraz nad tym problemem, co jeśli właśnie to AI w którymś momencie zacznie samo dosłownie o sobie decydować, nie? A tu mamy taki przykład i to jest bardzo poważny problem, który się pojawił w tym filmie, a jest na dobrą sprawę pokazany tak, że a to wtedy zwierzęta nas uratują, jak coś takiego się stanie, albo nie wiem, to w ogóle nie jest, tak jak mówisz, w ogóle nie jest rozwiązane ten problem.
No tak, ale...
Zobaczymy.
Ale warto obejrzeć i tak, i trzeba przyznać, że...
Ładna animacja, to jest naprawdę
film.
Ładna animacja, tak.
Tak.
To jest ładna animacja, warto ją obejrzeć. Dziki robot, to był film, o którym rozmawialiśmy z Darią. Ja daję 6,5, Daria mówi, że 7. No, to jesteśmy zgodni, że jednak jest to całkiem poprawna, dobra produkcja, ale no, my tutaj zawsze szukamy jakichś minusów w tych wszystkich filmach, bo chcemy więcej, więc na pewno można było to zrobić lepiej. Zobaczymy, czy Dziki Robot 2 pojawi się kiedyś. Oceny ma fenomenalne i recenzje, więc no sam nie wiem. Ale specjalnie czytałem, tak jak ci mówiłem na początku naszej rozmowy, specjalnie czytałem te bardziej takie średnie albo negatywne recenzje, żeby przeczytać i żeby zobaczyć, co ci ludzie piszą. I w większości tych recenzji, prawie wszystkich, to nie jest tak, że ludzie wylewają wiadro pomyli na ten film, tylko mówimy więcej to, co my. Że twórcy się trochę pogubili, nie wiedzieli, w którą stronę pójść, że bardzo ładne, ale właśnie takie trochę pustawe czasem, przeświechtane, nie? Że ludziom się całkiem to spodobało, ale są pod wrażeniem, że jest tyle dziesiątek na przykład, że ktoś uważa, że to jest genialne, albo na przykład takie komentarze, że wiesz, najlepsze filmy animowane, jakie widziałem w życiu, nie? Tego typu rzeczy.
No, wydaje mi się, że tutaj też no, da się wyczuć taką jednak dużą świadomość tego, jak robić takie filmy, w sensie co działa na emocje, a co nie działa. I w tym filmie widać, że twórcy są tego świadomi. Tutaj między innymi za scenariusz i reżyserię odpowiada Chris Sanders, który no, na przykład zrobił taki film jak Wytresować smoka, jeden też myślę z lepszych, świeżych animacji tamtej dekady. Również odpowiadał za Lilo i Stitch, Krudowie i tak dalej, więc jest to twórca, który no, od podszewki wie też, co się sprzedaje, co młodzi ludzie chcą oglądać, dzieciaki, ale też dorośli, ich rodzice. Więc tą świadomość jako tako tutaj czuję zdecydowanie. No, ale tak jak mówisz, może czegoś po prostu zabrakło. Ja i tak przewiduję, że ten film jakąś nominację oscarową może dostać, jeśli chodzi o animację. I myślę, że na to zasługuje. Jestem ciekawa, co jeszcze może się pojawić tutaj w tej kategorii, ale to myślę, że sobie jeszcze parę filmów na pewno obejrzymy do tego czasu i przedyskutujemy, no, jeśli chodzi o animację.
Tak jest, będziemy się przygotowywać, tak jak robiliśmy to ostatnio, też staraliśmy się na bieżąco każdą kategorię sobie w jakiś sposób tutaj przestudiować, więc do tego wszystkiego dojdziemy, a tymczasem zostawiamy Was właśnie z tą historią. Dziki Robot to jest najnowsza produkcja, film, który pojawił się w tamtym miesiącu, można obejrzeć w kinach zarówno w Stanach, jak i w Polsce, a my wracamy do Was z naszym programem za tydzień. Ja Ci, Daria, dziękuję serdecznie za rozmowę, jak co tydzień, i życzę wszystkiego dobrego.
Dzięki, do usłyszenia za tydzień.
W każdy czwartek po pierwszej po południu zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po pierwszej po południu tylko na antenie Polskiego Radia 1030 WNDR.